otrzymałem nominację kolejną dyrektorską, aby prowadzić misję krajową naszego kościoła. Poproszono mnie też i jestem asystentem dyrektora misji Nowa Nadzieja. W naszej gminie odpowiadam za program pracy wśród ludzi uzależnionych. Jestem przewodniczącym Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej. I mówię to dlatego, abyście widząc to dziś, odnieśli też do tego, jakim było moje życie w przeszłości. Apostoł Paweł, wielki zdobywca dusz, zdobywca narodów, a przede wszystkim zdobywca serc dla Jezusa Chrystusa. On bardzo często, kiedy stawał przed ludźmi, często posługiwał się swoim świadectwem, aby pokazać wielkość tego, któremu swoje życie oddał. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, jak pewnego dnia staje przed królem i rozpoczyna swoją mowę obronną, dlatego że jest skazany, jest to praktycznie proces. I 26 rozdział zaczyna się słowami: Agryppa, król Agryppa zaś rzekł do Pawła: możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie Żydzi oskarżają. A to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał, jakie od młodości było życie moje. Chociaż Agryppa był człowiekiem obeznanym z drogą pańską, był obeznany z różnymi spornymi kwestiami żydowskimi, a Paweł przecież był wybitnym teologiem żydowskim, on nie wdawał się w spory teologiczne, ale mówi do króla: posłuchaj, jakim było od młodości życie moje. Prędzej w 22 rozdziale mowa Pawła do Żydów to też mowa, która rozpoczyna się od tego, że Paweł opowiada, jakim było od młodości życie jego, aż do dnia, kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem i do chwili, kiedy staje przed tymi ludźmi. A więc chciałbym wam również na początek naszego seminarium powiedzieć, jakim było od młodości życie moje. Nie było takim, jakim jest teraz. Kiedy pewien dziennikarz przyjechał do naszego domu, chciał napisać artykuł na temat naszego ośrodka i zadał takie niefortunne pierwsze pytanie. Dlaczego pan jako pastor kościoła, dlaczego akurat zdecydował się taką pracą się zająć? Dlaczego akurat zdecydował się wybudować ośrodek i prowadzić pracę z ludźmi uzależnionymi od alkoholu? I wtedy powiedziałem mu: jest to związane z tym, jakim było od młodości życie moje. I na podstawie tego, co mu powiedziałem, powstał taki bardzo ładny, duży artykuł w gazecie, który zatytułowany był Człowiek, który spotkał Boga. Moi drodzy, a więc wysłuchajcie cierpliwie, jakim od młodości było życie moje. Kiedy pewnego dnia zastanawiałem się na temat swojego życia, na temat uzależnienia, w którym w przeszłości trwałem, o czym będę więcej mówił, zadałem sobie pytanie, gdzie było źródło tego całego przekleństwa, które na mnie, na moim domu z taką siłą spoczęło. I wiecie, kiedy tak cofałem się w czasie, doszedłem do pewnego dramatycznego wydarzenia w naszym domu. Kiedy miałem 2 latka, miałem 2 siostry, które były starsze ode mnie, kochającą mnie matkę i nader kochającego mnie ojca. Ojca, który czekał na urodzenie syna. Jedna córka, druga córka i jest syn. Moja mama opowiadała, że ojciec, kiedy urodziłem się, mówił: o tym, że jak dorosnę, to będzie chodził ze mną na mecze piłkarskie. W ogóle mieszkałem w Bydgoszczy i to blisko stadionu Zawiszy, że wiele rzeczy było związane właśnie z moją osobą. I moi drodzy, kiedy minął rok, drugi rok mojego życia, pewnego dnia mój ojciec podszedł do matki i powiedział: posłuchaj, coś się ze mną dzieje i muszę iść do lekarza. Młody człowiek, 39 lat, dobrze zbudowany, od niego to odziedziczyłem. Nigdy nie chorował. I oto idzie do lekarza, a lekarz natychmiast kieruje go do szpitala. Przeprowadzają badania i okazuje się, że jest chory, ma raka. Okazał się to rak złośliwy, przerzutowy. Najpierw zaatakował drogi oddechowe, układ pokarmowy. Także w ciągu 4 miesięcy z dobrze zbudowanego młodego mężczyzny był to wrak wyglądający na staruszka, który mógł mieć około 76-80 lat. Mój ojciec, kiedy umierał, bardzo się tego bał i moja matka wspomina, krzyczał: ja nie chcę umierać, ja chcę żyć. I zmarł. W sercu mojej matki powstało pytanie: Boże, za co? Co takiego zrobiliśmy, że nas tak bardzo ukarałeś? Przecież on nigdy niczego złego nie zrobił, nie pił, nie palił, nie prowadził żadnych nieuczciwych interesów, pracą własnych rąk się zajmował. Boże, za co? Co ja takiego zrobiłam? Nigdy niczego nie zrobiłam przeciwko Tobie. Za co pokarałeś mnie? Dlaczego zabrałeś mi męża? Dlaczego zabrałeś ojca moich 3 dzieci? Moja mama jest bardzo ambitną kobietą i wtedy postanowiła, że ona nigdy drugi raz nie wyjdzie za mąż, ale postawiła sobie za cel, aby dom tak funkcjonował, jakby był w nim ojciec, jakby był mąż, jakby był mężczyzna. Oczywiście, żeby spełnić to swoje pragnienie, pamiętam bardzo długo, że ona nie mogła poświęcić nam tyle czasu, ile by chciała, dlatego że cały czas poświęcała pracy po to, abyśmy byli czysto i dobrze ubrani, aby było dobrze w mieszkaniu czysto, abyśmy mieli co jeść. Moi drodzy, rok później doszło do następnej tragedii. Miałem 3 latka i moja siostra bawiła się ze mną na podwórku, na dworzu. Niedaleko naszego domu budowano garaże na samochód i były tam doły z wapnem. I dzieci przeskakiwały przez te doły. Jeden z tych dołów był przysłonięty, bo wiatr wiał i piasek go lekko przysypał. I ja jako 3-letni chłopiec się rozpędziłem. Chciałem przeskoczyć przez ten dół i wpadłem prosto do środka. Zanurzyłem się cały w tym wapnie. Dzieci zaczęły krzyczeć i pewien mężczyzna, który był murarzem, pracował tam na tych garażach, szybko przybiegł, wyciągnął mnie i pierwszą rzecz, którą zrobił, zaczął przemywać moje oczy. Zadzwoniono na pogotowie. Pogotowie przyjechało, zabrało mnie do szpitala i to, co zaczęto robić, to przede wszystkim ratować mój wzrok. Okazało się, że pierwszego dnia nic nie widziałem, drugiego dnia nic nie widziałem, 3., 4. Przemywano moje oczy różnymi substancjami. Wreszcie 6. dnia ordynator poprosił moją matkę do gabinetu i zaczął ją przygotowywać na ewentualność, że nigdy nie odzyskam wzroku. Moja matka wtedy przeżyła głębokie załamanie nerwowe. To załamanie nerwowe było tak silne, że pamiętam już jako dorosły chłopak, ona rzucała mi różne małe przedmioty i kazała ciągle podnosić, bo ona ciągle się bała, nawet kiedy już byłem dorosłym chłopcem, że nie widzę. Po 11 dniach odzyskałem wzrok i znów było pytanie: za co? Boże, co my takiego zrobiliśmy? I wiecie, w moim domu na ogół nie mówiło się od tego czasu o Bogu. Po prostu mieszkaliśmy w takiej, byliśmy taką tradycyjną polską rodziną, a więc pewne świadczenia religijne trzeba było posiadać, ale tak naprawdę to nie byliśmy w ogóle tym zainteresowani. Ja jako chłopiec nie rozumiałem moich kolegów, którzy w niedzielę wychodzili z domów, musieliśmy gdzieś chować się w parku, dlatego że oni w ukryciu tam przebywali, bo rodzice nakazywali im iść do kościoła i oni przychodząc nawet, to musieli tłumaczyć, co ksiądz mówił w czasie mszy. Ja nie rozumiałem tego, dlatego że mnie nikt nie zmuszał ani nie kazał chodzić do kościoła. Od dziecka była to moja osobista sprawa i ja decydowałem. Ale też jako taki mały chłopiec zacząłem już doświadczać pewnego takiego wielkiego problemu. Problem ten to było pytanie, które pojawiło się w moim sercu i to pytanie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok było coraz większe, coraz silniejsze. Dlaczego inne dzieci mają ojców, a ja nie mam? Chciałem bardzo mieć ojca. Wiecie, jak bardzo chciałem mieć ojca? Do tego stopnia chciałem mieć ojca, że potrafiłem zaczepiać mężczyzn na ulicy i proponować im małżeństwo z moją mamą. Pewnego dnia jechaliśmy na wczasy. Moja mama razem z moim rodzeństwem wepchnęła mnie do przedziału. Tam jakiś mężczyzna siedział, więc postawiła nas, wzięła mnie na kolana, zaczęła mi różne miny pokazywać, żebym się ładnie zachowywał. A ja nic, tylko wzrok w tego mężczyznę. Także po chwili on już był zaniepokojony. I po chwili uśmiechnąłem się i mówię, proszę pana, czy podoba się panu moja mama? Moi drodzy, zabawna sytuacja, ale ona wynikała z wielkiego zranienia, z bólu, który był w moim sercu. Jak ja bardzo chciałem mieć ojca. Wiecie, ja marzyłem o tym. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, był taki rosyjski film w telewizji. O chłopcu, który przechodził koło wystawy, on nie miał też ojca i nagle na tej wystawie zobaczył takiego manekina i ten manekin ożył i to był jego ojciec później. Och, wiecie, ja byłem gotowy po wszystkich skopać biegać jako chłopiec i mówiłem, może też któryś z nich ożyje i będę miał ojca. Bardzo chciałem mieć ojca. Kiedy skończyłem 7 lat, rozpocząłem naukę w szkole podstawowej. Moja mama wiedziała, że już nie jestem pod tak stałą opieką, jak wtedy, kiedy byłem w przedszkolu, więc kiedy zacząłem chodzić do szkoły, ona zaczęła mi też przypominać i bardzo często powtarzać o pewnych rzeczach, które muszę wiedzieć, które muszę przestrzegać, dlatego że ona ciężko pracuje, a nie może przyjść do mnie do szkoły, nie może ze mną być po południu. Dlatego jako chłopiec już na sznurku miałem klucz, bawiłem się więcej czasu, byłem poza domem niż w domu i w pewnym momencie mama mówiła, Marku, pamiętaj, abyś nie ważył się chodzić do parku. Ty już jesteś na tyle duży i musisz wiedzieć, że tam tobie nie wolno pójść. Ja wiedziałem, z czym jest związany park. Pewna jego część była to taka ciemna strona dzielnicy. Bar, w którym byli alkoholicy, ludzie, którzy przebywali czekając, będąc między jednym a drugim wyrokiem sądowym, kryminaliści. Do tego parku często wieczorami przyjeżdżała policja na sygnale, tam były największe rozruby, a więc mama troszcząc się o moje bezpieczeństwo pamięta, mówiła pamiętaj, abyś nigdy tam nie chodził. A wiecie, co to znaczy zakazany owoc? Czym bardziej tobie zakazują, tym bardziej jesteś podekscytowany tym, że to tak jak z tą babcią, która mówi, synku, pamiętaj, bawisz się już od kilku godzin tą fasolą, ażebyś tylko sobie do nosa jej nie wsadził. I za 5 minut już po Bogotowie dzwoniła. I wiecie, ja byłem bardzo ciekawy, co tam jest w tym parku. Jedno, co mnie szczególnie pociągało do tego parku, to to, że byli tam dorośli mężczyźni. I pewnego dnia zdecydowałem się pójść tam do tego parku. Kiedy poszedłem do tego parku, grupka mężczyzn siedziała na ławce, mieli jakieś wina, rozmawiali z sobą i nagle jeden z nich, taki dobrze zbudowany, zauważył mnie i mówi: malutki, przyjdź tutaj do mnie. Takim wielkim lękiem podszedłem. On mówi: posłuchaj, skocz do domu, przynieś nam szklankę. Wiecie, pobiegłem do domu, zabrałem szklankę, poszedłem do parku i dałem mu. On się uśmiechnął i mówi: dobrze się spisałeś, chodź tu. I wziął mnie na swoje kolana. Wiecie, jego ręce były tak dobrze zbudowane. Tatuaże na tych rękach były. On był pokaleczony. Wiecie, ja się tak dobrze czułem. Mówię: ach, to było moje marzenie, żeby mieć takiego przyjaciela, żeby mieć kogoś, kto by mnie chronił, bronił. Wiecie, tak się dobrze poczułem. On nalał wina do tej szklanki i mówi: za to, że tak dobrze się spisałeś, napij się. Ojej. Może miałem trochę więcej niż 7 lat. Później dał mi papierosa. Pierwszego papierosa, którego zapaliłem. Później, kiedy miałem 12 lat, próbowałem rzucić palenie, ale nie byłem w stanie, bo za już za silne uzależnienie, za bardzo uzależniony byłem. Moi drodzy, i tak się zaczęło. Kiedy wróciłem do domu, ja o niczym innym nie myślałem, tylko o tych mężczyznach. O niczym innym, nikim innym nie myślałem, jak tylko o tym głównym, tym szefie ich. I myślałem sobie: o, gdyby on był moim bratem, gdyby on był moim ojcem, gdyby on był moim przyjacielem. Na drugi dzień, kiedy przyszedłem ze szkoły, nie miałem żadnej innego pragnienia, tylko żeby znów pobiec do parku. I oni tam znów siedzieli. I oni mnie poznali. I od tego czasu moje życie zaczęło być bardzo związane z tym parkiem. Tak jak zacząłem przebywać z tymi ludźmi, tak zacząłem coraz bardziej upodabniać się do nich. Moja nauka coraz bardziej szła w kąt, nie uczyłem się. Coraz częściej pani wychowawczyni wzywała matkę, że do szkoły nie przyszedłem, że nie jestem nauczony. Coraz częściej matka widziała, że przychodzę do domu pijany jako chłopiec. Doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie, już tracąc kontrolę nad piciem, szedłem do szkoły zupełnie pijany, gdzie przyjeżdżała policja i zabierano mnie na izby wytrzeźwień. Rano zawożono mnie do komendy dzielnicowej i tam musiała osobiście przyjść matka mnie odebrać, dlatego że byłem jeszcze dzieckiem. I później otrzymywałem zaproszenie do komendy wojewódzkiej na spotkanie z psychologami, którzy siadali ze mną i rozmawiali i wzbudzali we mnie motywację, abym zmienił przyjaciół. Mówią: przecież to są dorośli mężczyźni, ty jesteś młodym człowiekiem. Przecież to są chuligani, przecież możesz z normalnymi ludźmi przebywać. Wiecie, ja słuchałem, kiwałem głową, że się zgadzam, że rozumiem, że od dziś nie ma sprawy. Zanim w domu się znalazłem, to oczywiście najpierw musiałem być z moimi przyjaciółmi w parku. Przynosiło to coraz większe konsekwencje. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, ze względu na oceny musiałem iść do szkoły zawodowej, a z drugiej strony cieszyłem się, że idę do szkoły zawodowej, dlatego że w rozmowach z psychologami stworzono mi taki świat porządnych ludzi. Są ci nieporządni, to są ci, którzy kradną, którzy siedzą w więzieniach, którzy są alkoholikami. To są ci ludzie, moi przyjaciele z parku, ale też są tacy porządni ludzie, którzy mają domy, rodziny, pracują. I wiecie, nagle stworzyło się w moim 15-letnim umyśle takie coś, że teraz będę z tymi porządnymi ludźmi razem. I zacząłem pracować. Jestem w ogóle zawodu drukarzem w drukarni, w zakładach graficznych. I kiedy zacząłem pracować, cieszyłem się o to faktycznie. Mężczyźni mają domy, rodziny. Ale wiecie, zacząłem zauważać, że ten świat porządnych ludzi wcale nie jest taki porządny. Zobaczyłem tych ludzi, jak uśmiechając się, jeden obgaduje drugiego. jak potrafią jeden na drugiego donosić. Człowiek, który rozmawia mężczyzna drugim mężczyzną, krytykuje innego, a później idzie do tego innego i obgaduje tego, z którym rozmawiał. Mówię, i to jest ten porządny świat? To moi koledzy w parku by nigdy w ten sposób nie zrobili. Nie mogłem sobie poradzić z takim czymś, ale znalazłem lekarstwo. Jak sobie wypiłem, to nie myślałem. Jako 15-letni chłopak też już zacząłem myśleć o dziewczynach. Tak. Jest taki czas, kiedy nie myśli się o plastikowym pistolecie, czy nie wiem, czy czymkolwiek, ale już myśli się o innych rzeczach. Wiecie, problem był. Byłem bardzo nieśmiały. Jak tutaj nawiązać kontakt? Wiecie, jak dziewczyna mi się podobało, to mowy mi odbierało i nie wiedziałem, co mam robić z sobą. Ale znalazłem lekarstwo, wiecie, kiedy wypiłem sobie nagle okazało się, że nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktu. To tak jak nie miałem problemu z nawiązywaniem kontaktu, to też nie miałem umiejętności, której nie rozumiem do dziś, że nie potrafiłem wypić trochę alkoholu i powiedzieć wystarczy, to koniec, ale zawsze było później już ile się da, z kim się da, co się da. I wiadomo, że z początku ozdoba towarzystwa robiła się człowiekiem, za którego tylko było wstyd i od którego wszyscy się odsuwali. No drodzy, i tak minęło 3 lata. Uzależnienie coraz bardziej postępowało. Kiedy skończyłem szkołę zawodową, zacząłem pracować i wtedy z powodu nadmiernego nadużywania alkoholu przestałem chodzić do pracy. Zostałem dyscyplinarnie wyrzucony. Policja była coraz częściej w domu. Mówiono mojej mamie, że założą mi sprawę. I wiecie, byłem tym przerażony. Moja rodzina jest bardzo skonsolidowana. A więc jeżeli ktoś ma problem, babcia wtedy, kiedy żyła, robiła spotkanie i wtedy wszyscy najbliżsi przyjeżdżali na to spotkanie i trzeba było problem rozwiązać. I wszyscy wiedzieli, że moja mama sama jest, sama wychowuje mnie i że widzą, że ja już mam bardzo poważne problemy, już dowiedzieli się, że porzuciłem pracę, więc trzeba jakoś temu chłopakowi pomóc. Jak pomóc 19-latkowi, który ma za sobą porzucenie pracy, za którym już policja chodzi? Więc jakiś wujek musiał powiedzieć: mam! Niech idzie do wojska. Pójdzie na zawodowego żołnierza. Tam go zdyscyplinują i tam to w ogóle jakąś przyszłość będzie miał. Bo wiecie, wojsko to tam później czy służbowe mieszkanie dostanie, czy służbową żonę, tam wszystko służbowe miałem dostać. I pojechałem do szkoły chorążych wojsk radiotechnicznych w Jeleniej Górze. I wiecie, po 4 miesiącach stwierdziłem, że nie będzie ze mnie zawodowego żołnierza. I zrezygnowałem z tej szkoły, przeszedłem do czynnej służby. Przeniosłem się do Bydgoszczy, zostałem przeniesiony. I wtedy moja mama zaczęła bardzo poważnie chorować na kręgosłup. Stworzyła się możliwość, abym służbę wojskową zakończył po 1 roku. Wtedy była jeszcze 2-letnia służba wojskowa. Dlatego, że 2 rok miałem możliwość odrabiać w zakładzie zmilitaryzowanym z powodu choroby matki, która miała uszkodzenie kręgosłupa. Kiedy wyszedłem z wojska, oczywiście trzeba było to uczcić i odtąd już każdy dzień to była cześć na cześć wyjścia z wojska. Ale z drugiej strony miałem już 20 lat, więc myślałem sobie, no dobrze byłoby jakąś dziewczynę mieć. I poznałem dziewczynę. Poznałem dziewczynę, która była bardzo miła, ładna. Nie powiem, żeby jakieś wzbudzone we mnie czy w niej zostały uczucia, ale zdecydowaliśmy się chodzić z sobą, a że nasze standardy etyczno-moralne były bardzo niskie, więc zaczęliśmy żyć jak małżeństwo. I okazało się, że po 3 miesiącach znajomości ona mówi: jestem w ciąży.
Trzeba coś z tym zrobić. Nasze matki znały się z dzieciństwa i chyba nie darzyły się sympatią, bo jedna i druga stwierdziły, że on nie jest dla ciebie, ona nie jest dla ciebie. I zaczęto tworzyć pewne przeszkody. Zaczęliśmy się zastanawiać. I może gdyby nie było tych przeszkód, byśmy podjęli inną decyzję. Ale w związku z tym, że znów stworzono zasadę nie, nie, to my powiedzieliśmy tak. I zdecydowaliśmy się pobrać. Nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach i musieliśmy wynająć sobie coś na miarę naszych możliwości. Więc było to pomieszczenie, które dzisiaj jest garażem. Garażem na osobowy samochód, bo większy by nie wjechał. 9 metrów kwadratowych miało to pomieszczenie. Było zawilgocone, tak na pół cegły, malutkie okienko, taki piecyk w rogu stał. Jak zimą paliliśmy w tym piecyku, to trzeba było otwierać okno i drzwi, żeby cyrkulacja powietrza była, żeby w ogóle napaliło się nam. Ja nie byłem w ogóle zainteresowany małżeństwem. Coraz częściej byłem poza domem, coraz częściej przychodziłem pijany. Coraz bardziej. Moja żona nie mogła tego wszystkiego psychicznie znieść. I przyszedł taki dzień, że chciała odebrać sobie życie. Myślę, że gdybym był bardziej pijany, skończyłoby to się wielką tragedią. Później wzięła mojego synka na ręce i powiedziała: posłuchaj, czy jest sens, żeby 3 osoby zginęły? Czy nie lepiej, żebyś sam zginął? I wiecie, matematyczna prawda mówi, jest większy sens, aby jedna osoba zginęła, niż 3 ma zginąć. Oczywiście najlepiej, żeby nikt nie mógł zginąć, ale jeżeli nie można tego zrobić. Wiecie, ja nie marzyłem, kiedy byłem chłopcem, że tak się skończy moje życie. Ja miałem zupełnie inne plany, marzenia. Więc co robiłem? Z całego serca. Nie muszę dzisiaj udowadniać tego, ale ja wiem, jak to było. Naprawdę, widząc te wszystkie rzeczy, kiedy w przepływach trzeźwości wchodziłem do tego garażu i widziałem mojego 2-letniego synka, który patrząc na mnie ucieka, chowa się. Ja mówię, dosyć, muszę coś z tym zrobić. I brałem się w garść. Przychodziłem do żony, prosiłem, aby kolejny raz mi przebaczyła. Czułem w swoim sercu, że teraz się uda. Brałem całą swoją silną wolę, wszystkie różne rady, które do tej pory słyszałem, co mam zrobić, i zaczynałem trzeźwe życie. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Po paru dniach już wydawało mi się, że ja chyba w ogóle nie mam problemu. Ale po kilkunastu dniach jakaś taka siła, presja czyniła, że na przykład budzę się rano i wszystko jest tak na niekorzyść. Słońce nie tak świeci, żona nie tak wygląda, to wszystko nie ma sensu. W ogóle jaki sens jest żyć? Takie napięcie, wielkie napięcie i potrzeba, aby z tego napięcia się wyzwolić. I gdzieś pod świadomości takie przeświadczenie, wypij sobie, a ci przejdzie. I faktycznie, kiedy brałem pierwsze 2 piwa, jak było inaczej. Ale już później następne i kolejny ciąg alkoholowy, I stworzyło się takie błędne koło i nie było żadnych szans, abym sam z tego w stanie był wyjść. Moja żona już nawet nie próbowała walczyć, dlatego że widziała, że to wszystko już nie ma sensu. I pamiętam, kiedy byłem tak zupełnie zrezygnowany, pewnego dnia chodziłem po dzielnicy, w której mieszkaliśmy, gdzie jest ten garaż. Kiedy chodziłem po tej dzielnicy, pamiętam, w pewnym momencie zobaczyłem młodego mężczyznę, który szedł w moją stronę, był to znajomy, bardzo dobrze go znałem w dzieciństwie, wychowaliśmy się na jednym podwórku, on w ogóle był złodziejem kieszonkowym, okradał kioski ruchu i kiedy zobaczyłem go, że on tak dobrze wygląda, nagle stworzyła się w moim sercu nadzieja, może ma parę złotych i pójdziemy sobie gdzieś tam coś wypić. Kiedy on podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i on mówi: Marek, widzę, że bardzo źle wyglądasz. Mówię mu: ale ty możesz to zmienić. On mówi: wiesz, znam kogoś, kto może ci pomóc. I nawiązała się między nami rozmowa. Ja powiedziałem: posłuchaj, nikt mi nie jest w stanie pomóc. Rodzina próbowała mi pomóc. psycholodzy próbowali mi pomóc. Najgorszy moment był, kiedy ja stwierdziłem, że ja sam nie jestem w stanie sobie pomóc. A więc przestań mówić, nie, dla mnie nie ma szans. Ale on się tak dziwnie uśmiechał, mówi, wiesz, ale ja znam kogoś, kto może to zrobić. On później mi powiedział, że gdyby wiedział, jak ja zareaguję, to by mi nigdy tego nie powiedział. Mówię, już dla spokoju, o kim mówisz? On mówi, wiesz co, Pan Bóg Ciebie kocha. Pan Jezus umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty i przez tę śmierć może Cię wyzwolić. Ja mówię, Bóg? Wiecie, nagle tak jakby jakaś dziwny ogień spadł na mnie. Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał mając 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy wpadłem do wapna i przez 11 dni nie widziałem na oczy, a moja mama załamanie psychiczne miała? Gdzie był Bóg? Wiecie, jak zacząłem mu wymieniać, to doszedłem do obozów koncentracyjnych i dzieci, które niewinnie tam ginęły. Gdzie był Bóg? I odrzuciłem go od siebie i powiedziałem, daj sobie spokój. I odszedłem, nie chcąc z nim dalej rozmawiać. On tu nie powiedział, to była moja najgorsza ewangelizacja w życiu. Ale wiecie, kiedy od niego odszedłem, gdzieś tam coś w sercu pozostało. Pamiętam, jak go kolejny raz spotkałem i on szedł, miał jakąś książkę pod ręką. Ja mówię, co masz za książkę? On mówi, a nie, pokażę ci, bo tobie nie będzie się ona podobała. Ja mówię, już, tutaj pokaż mi, co to jest. Patrzę, jakiś taki śmieszny tytuł, musicie się na nowo narodzić. Jak można się na nowo narodzić? No wie, co to jest? A wiesz, to jest o takim kaznodziei tam, który opisuje różne takie sytuacje życiowe. Ja mówię, dobra, to ja sobie ją pożyczę i poczytam. Ale ona nie będzie Ciebie interesowała. Ale ja sobie pożyczę i poczytam. Wiecie, kiedy zacząłem czytać tę książkę, coś mi szczególnego dotknęło w niej. Dlatego, że ta książka pokazała różnych ludzi, bogatych, biednych, w różnych sytuacjach życiowych i nagle życie tych ludzi się zmienia. I to było super, bo ja takiej zmiany potrzebowałem, ale kiedy patrzyłem na przyczynę tej zmiany, to nie byłem w stanie tego zaakceptować. Dlatego, że za każdym razem ten człowiek pisał, że ci ludzie spotkali się z Jezusem Chrystusem i Jezus Chrystus zmienił ich życie. A ja mówię, jak religia może zmienić życie? Przecież religia nic nie może zrobić. Ludzie, którzy w niedzielę chodzą do kościoła, w poniedziałek ze mną wódkę piją, we wtorek ze mną kradną, w środę ze mną inne rzeczy robią, a później w niedzielę idą do kościoła i to jest ten Bóg. To ja przynajmniej uważałem, że jestem lepszy od nich, bo w ogóle nie chodziłem. W którejś niedzieli wyszedłem z tego garażu, chodziłem po ulicy i znów ten chłopak idzie. Ja mówię, gdzie idziesz? On mówi, do kościoła. Ja mówię, no to gdzie idziesz? Kościół tam jest. I wtedy on mówi, a może byś ze mną poszedł, bo ja idę do takiego innego kościoła. Ja mówię, co takiego kościoła? Ja tam nigdzie po domach nie będę chodził. Wiecie, moja inteligencja i edukacja religijna mówiła o tym, że jest tylko jeden kościół i ci, co po domach chodzą. Ale on mówi, wiesz, ja idę do takiego innego. I nie wiem, czy chciał mnie zachęcić, bo nagle powiedział tak, wiesz, to jest taki amerykański kościół. Ja mówię, amerykański, to ciekawe. To może być ciekawe, to idę z tobą. I poszliśmy do takiego mało amerykańskiego miejsca. Taki zwykły budynek. Nawet ładnej elewacji nie miał. W Bydgoszczy. I wiecie, usiadłem sobie z tyłu i mówię, co to za kościół? Tu nawet nie ma do czego się pomodlić. Mało tego, patrzę, godzina 10:00, a jeszcze w ogóle tu księdza nie widzę. I nagle jacyś młodzi ludzie wychodzą, jeden bierze gitarę, inny siada za pianinie i śpiewają. Pamiętam pierwszą pieśń chrześcijańską, którą usłyszałem, to było: dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
I nagle ludzie koło mnie siedzą i klaskają w ręce. Ja mówię, gdzie ja jestem? Ale to jeszcze nie był największy problem. Największy to był wtedy, kiedy wszyscy wstali i nagle każdy do siebie zaczął gadać. Co jest? Nagle jakiś gość w marynarce wychodzi i zaczyna coś o Panu Bogu mówić. Kiedy skończyło się spotkanie, wróciłem do garażu i powiedziałem mojej żonie, wiesz, gdzie ja byłem? To jest niesamowite. I zacząłem się śmiać z tego. Ale gdzieś w moim sercu było pragnienie, żeby w niedzielę znów pójść tam do tych ludzi. I za tydzień znów tam poszedłem. I usiadłem koło takiego mężczyzny, który już odszedł do Pana. To był wspaniały człowiek. On był osobą, która była przy drzwiach zawsze i kiedy osoby wchodziły, witał, pokazywał, gdzie jeszcze wolne miejsca są w kościele, można było usiąść. Taki bardzo ciepły, fajny brat. I kiedy usiadłem koło niego, kiedy znów zaczęli wszyscy śpiewać, to już nawet też zacząłem trochę klaskać i udawać, że coś rozumiem z tego wszystkiego. Kiedy wstaliśmy wszyscy i znów wszyscy zaczęli coś naraz, każdy do siebie mówić, nagle ja zacząłem słuchać tego brata, który przy mnie stał. I on się tak zaczął modlić. Boże, dziękuję Ci, że Ty wyrwałeś mnie z tego piekła. Dziękuję Ci, że dziś jestem wolny, chociaż Ty widziałeś, że nie byłem w stanie przestać pić, piłem wszystko, ale Boże, Ty mnie uratowałeś i wyzwoliłeś. Ty przywróciłeś mi dom, moja żona z dziećmi, które mieszkały w innym mieście, dzisiaj są razem ze mną. Wiecie, ja dosłownie tak odwróciłem się i tak spojrzałem na niego, mówię, no, wiecie, sposób, w jaki on mówił, gesty, układ rąk, to był człowiek, wśród których ja się wychowywałem. I mówię, on na pewno nie kłamie. Ale co on mówi, że już tego nie musi robić? Co on mówi wolny? Przecież z tego nigdy wolnym nie można być. I wiecie, to jeszcze bardziej mnie zainteresowało. I wtedy zaczęło mi się nawet podobać w tym miejscu. I powiedziałem tak. Teraz uda się. Teraz dla Pana Boga, dla tego kościółka, teraz będę innym człowiekiem. Miałem akurat kilkanaście dni urlopu i wiecie, papierosy wyrzuciłem, nie zapaliłem, nie przeklnąłem, nic nie ukradłem, nie wypiłem nic. Wiecie, czułem się prawie jak anioł. Do lustra i patrzę, czy mi nie wyrasta na plecach coś. Byłem taki dumny! Jestem innym człowiekiem. I skończył się urlop i przychodzę do zakładu pracy. A niestety w takim zakładzie pracowałem, gdzie dzień rozpoczynał się od polewania wódki. I kiedy usiedliśmy przed odprawą, jak zwykle z szafy wyciągnięto pół litra, postawiono szklanki, nalano. Ja sobie myślę, co mam zrobić? Jak powiem, nie piję, to się spytają, dlaczego? Przecież nie powiem, że chodzę do kościółka, bo powiedzą nawiedzony. Nie powiem, że jestem chory, bo jak powiem, że jestem chory, to mnie do lekarza wyślą. No to tylko jednego i koniec. I tylko jednego wypiłem, a później już tylko ostatniego. I później jak się zaczęły ostatnie, to Słowo Boże mój stan określa takimi słowami. Stan gorszy od poprzedniego. Wiecie, wtedy zobaczyłem, że nawet dla Pana Boga nie jestem w stanie być inny. Bałem się głowę do góry podnieść, bo wydawało mi się, że zaraz Pan Bóg mnie ukaże za to. Oczywiście przestałem chodzić do tego kościółka. Nie chciałem nawet myśleć o Bogu i tylko jeszcze bardziej zanurzałem i wszystko zatapiałem w alkoholu. Pamiętam, jak po kilku miesiącach moja żona mówi, posłuchaj, dostaliśmy zaproszenie na ślub tego właśnie mojego przyjaciela. Posłuchaj, chciałbym pójść na ten ślub. Ja mówię, ja tam nigdzie nie idę. Ona mówi, pójdziemy, dlatego że ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda ślub w innym kościele. Ja powiedziałem oczywiście zdecydowanie nie. Ale że
dwa czy trzy dni przed tą uroczystością otrzymałem dosyć dużą sumę pieniędzy. Była to pożyczka, która miała być przeznaczona na najbardziej potrzebne domowe rzeczy. Ja te pieniądze w jednej nocy całkowicie przepiłem. Nad ranem, kiedy obudziłem się w pomieszczeniu, już tam nie było żony, dziecka, moja ręka była obandażowana, cała krwawiła, nie wiedziałem w ogóle, co się stało, nie miałem złotówki przy sobie. To było dramatyczne dla mnie. I wtedy powiedziałem, dobrze, już dla spokoju pójdę do tego kościółka na ten ślub. Ale myślałem, żeby tylko tam pójść i zaraz po uroczystości stamtąd uciekać. Kiedy przyszliśmy, usiedliśmy, ja siedziałem w ostatniej ławce, cały się trząsłem. Tego dnia nie wypiłem ani kropli alkoholu, a byłem po wielodniowym takim ciągu, a więc zimny pot, strach, jakieś takie, każdy dźwięk to jak bombardowanie. I tylko myślałem, żeby to jak najszybciej się skończyło, żebym stąd wyszedł i gdzieś pójść coś wypić. Kiedy skończyła się uroczystość za ślubin, takim zwyczajem, tak jak jest w kościołach, państwu młodym składano życzenia, tam nie było możliwości tego poza budynkiem zrobić, dlatego że już był chodnik, ulica, więc państwo młodzi z przodu stali przy prezbiterium, a wszyscy podchodzili i składali życzenia, więc my też w tę kolejkę się ustawiliśmy i tam dużo osób podchodziło, chwała Bogu, więc ja tak tylko szybciutko rękę podawałem, nie chciałem nawet patrzeć tym ludziom w twarz i nagle jeden z braci tak przytrzymał mi dłużej rękę, tak że musiałem na niego spojrzeć i wtedy on mnie tak przytulił do siebie i mówi, Marku, tak cieszę się, że Ciebie widzę, że jesteś z nami. Nagle jakaś taką odczułem jakąś taką miłość, tak bardzo się wzruszyłem, wyszedłem na zewnątrz, zacząłem płakać. Myślałem zresztą, że to gdzieś alkohol ze mnie wychodzi. Kiedy wróciłem z powrotem, podszedł do mnie pastor i mówi, Marek, dawno już Ciebie nie było, co się dzieje z Tobą, co jest? I wtedy powiedziałem, pastorze, dla mnie nie ma szans. Rodzina próbowała mi pomóc, lekarze próbowali mi pomóc. Ja sam próbowałem sobie pomóc. A później myślałem, że ja dla Pana Boga będę mógł być inny. Ale nic z tego. On się uśmiechnął i powiedział, wszystko jest w porządku. Nie jesteś w stanie nic dla Pana Boga zrobić. To nie Ty dla Niego możesz coś zrobić, ale On dla Ciebie zrobił 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus szedł na krzyż. Ja weź taki poirytowany mówię, pastorze, ale gdzie tego Boga mogę znaleźć? Gdzie On jest? Gdzie mogę Go szukać? Gdzie? Na cmentarzu, w kościele? Gdzie? Wszyscy oni mówią, gdzie On jest? Pamiętam, on znów się uśmiechnął, wziął egzemplarz Nowego Testamentu i się nic nie powiedział, dał mi i powiedział właśnie tylko tak, szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, to otrzymasz objawienie. Ja bardzo chciałem. Tylko pomyślałem sobie, jak taka mała książeczka może mi dać pomoc w znalezieniu Boga. I poleciałem do antykwariatu i zacząłem sobie jakiś religijny książek nakupowałem, żeby było więcej. Pamiętam, była niedziela, miałem duży szok. Ten szok to był obraz Boga, który ta książeczka pokazywała. Dlatego, że w moim umyśle był pewien obraz Boga. Każdy człowiek wyobraża sobie Pana Boga. Ale pamiętajmy o jednym, że Pan Bóg nie jest takim, jakim my Go sobie wyobrażamy. Ale Pan Bóg jest taki, jaki jest. Prawda? Możemy sobie wyobrażać coś o kimś, ale to wcale nie znaczy, że ten ktoś taki jest. I teraz ja miałem wyobrażenie Pana Boga. Kogoś surowego, bezwzględnego, który za wszystko karze, wszystko to jest zakazane, nakazane, a jeżeli jakiś zakaz przekroczysz, to prosto do piekła. I nagle czytam o Chrystusie. Słowo Boże mówi, On mówi, ja nie przyszedłem sądzić świat, ale przyszedłem zachować przed sądem. Pamiętam, kiedy czytałem Ewangelię Jana, to była pierwsza Ewangelia, powiedziano mi, że powinienem czytać od Ewangelii Jana, więc zacząłem czytać tę Ewangelię i doszedłem do miejsca, kiedy Pan Jezus spotkał się z kobietą, która była przyprowadzana, gdyż przyprowadzona do Niego, żeby On skazał ją na ukamienowanie. Kobieta, która została złapana na jawnym cudzołóstwie. I ludzie, którzy przyprowadzili ją, mówią, Panie, zakon mówi, żeby takie kamienować. Ty co mówisz? Wiecie,
wyprzedzałem to, co czytałem swoimi myślami i myślałem, że o, teraz będzie mocny fragment tutaj. Czy to jest to ukamienowanie? Zaraz będę wiedział. A Pan Jezus do nich mówi, że mogli nie ukamienować, bo to ludzie, to źli. I Pan Jezus wtedy podszedł do tej niewiasty i mówi, niewiasto, nikt Ciebie nie potępia, a ona mówi, nikt, Panie. I następne słowa tak brzmią. Jezus mówi do niej, i ja Ciebie nie potępiam. Wiecie, ja bardzo byłem tym poruszony i pomyślałem sobie, Boże, a czy Ty kogoś takiego jak ja byś był w stanie mnie potępić? Kiedy dalej zacząłem czytać, nagle do mojego serca przyszła myśl, bardzo silna myśl. Uklęknij i módl się. Pomyślałem sobie, no co za jakaś dziwna, niepoważna myśl wypełnia mój umysł. Przecież jestem w zakładzie pracy, przecież tutaj wartownicy dookoła chodzą. Gdzie ja tu będę klękał? Ale wiecie, czytając, tak zauważyłem, że przerzucam strony i nie wiem, co czytam. Dlatego, że ta myśl jest tak silna, że wprawdzie czytam ten tekst, ale w ogóle nie wiem co, bo cały czas klęknij i módl się. I kiedy wreszcie zdecydowałem się uklęknąć, mówię, wyjdę na zewnątrz, wyszedłem na zewnątrz tego budynku, zobaczyłem, czy nie ma wartowników, bo to był zakład wojskowy, wszedłem z powrotem, zamknąłem za sobą drzwi, klęknąłem przy krześle i właśnie nie wiedziałem, co mam robić. Mówię, Boże, nigdy się nie modliłem, o co chodzi? Zacząłem tak mówić, tak jak do Was, Boże, Ty, jeżeli jesteś, to Ty widzisz, jak wyglądało moje życie. I nagle ktoś wchodzi do tego pomieszczenia. Moi drodzy, ja tak się tego przestraszyłem, że zacząłem latać na czworakach pod biurkiem i udawać, że coś mi spadło i szukam. I kiedy spojrzałem tam pod biurkiem na drzwi, ja zobaczyłem, że te drzwi są zamknięte i nikogo nie ma. Ale przecież ja czułem, że ktoś wszedł. Wiecie, kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia, gdzie jesteś, na przykład odwrócony, jesteś plecami, to na przykład jesteś takie odczucie, ojej, kto tu jest? Bo czujesz, że to było tak silne. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, mówię, przecież nikogo nie ma, wartowników nie ma. Te drzwi, dlaczego ja nie słyszałem, jak one się otwierają? Bo to takie drzwi, kiedy się otwierały, to jak dzwonek alarmowy. Jak ktoś tam spał, to od razu się budził. I mówię, co jest? I zamknąłem trzy drzwi, nie rozumiejąc tego. I znów tak podszedłem do tego krzesła, klęknąłem. I po chwili znów odczułem, że ktoś jest. Tyle, że w tym momencie nagle wiedziałem, że to jest Chrystus. I wiecie, teraz atmosferę mi, brat, robi. I wiecie, kiedy nagle wiedziałem, że to jest On, wtedy trudno mi jest opisać, dlatego że to było takie bardzo głębokie i silne doświadczenie emocjonalne. Zacząłem odczuwać taką wielką miłość, która płynie od Boga. Ja mówię, Boże, czy Ty możesz kochać kogoś takiego jak ja? Ja mówię, Boże, ja nie mam nic, co mógłbym Tobie dać dobrego. Większą część życia zrobiłem, cały czas robiłem zło. Boże, czy Ty kogoś takiego jak ja możesz kochać? I ta obecność Jezusa jeszcze bardziej zaczęła wypełniać to pomieszczenie. Pan Jezus zaczął się do mnie przybliżać, a ja zacząłem płakać. Czułem taką akceptację, przebaczenie, miłość. To było niesamowite. Wreszcie mówię, Panie Jezu, Czy mógłbyś zabrać ten cały grzech, ten cały bagaż mojego życia? Panie Jezu, ja bym chciał też na nowo się narodzić. Panie Jezu, ja chcę Ci oddać teraz swoje życie. I wiecie, kiedy tak modliłem się, nagle całe życie moje zostało złożone na Jezusa Chrystusa. Odczułem taką ulgę. To wszystko było na płaszczyźnie takich bardzo mocnych doświadczeń emocjonalnych. Kiedy ten bagaż złożyłem na Pana Jezusa, nagle wypełniła mnie radość. Byłem tak rozradowany. Czułem się taki bezpieczny, lekki. Pamiętam, jak wybiegłem z tego zakładu, pojechałem do domu, kiedy wpadłem do tego garażu. Pamiętam, pierwsze co zrobiłem, to spojrzałem na moją żonę i powiedziałem do niej, kochanie, teraz będzie inaczej. Dziś spotkałem się z Jezusem. Pamiętam, jak moja żona tak coś tam robiła w kuchni, spojrzała na mnie i ona to, co powiedziałam, tak skomentowała. Wyjdź stąd
i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Ona mi nie uwierzyła w to. Ona miała prawo nie uwierzyć, przecież ja tyle razy przysięgałem. Ona widziała łzy, które już płynęły z moich oczu. Widziała moje dramatyczne decyzje, próby, ale ona wiedziała, że to wszystko i tak kończy się jednym, że z powrotem wracam do picia. Pamiętam, tego samego dnia pojechałem na dzielnicę do restauracji, gdzie tej, na szczęście już jej nie ma w takiej formie, jakiej była. Kiedy wszedłem do środka do tej restauracji, moi koledzy z przeszłości tam siedzieli i kiedy wszedłem, mówię: chłopaki, posłuchajcie, jest dla was szansa. Dzisiaj spotkałem się z Jezusem, Pan Jezus przyszedł do mnie. Oczywiście jeden człowiek tak spojrzał na mnie i mówi: ty stary, to już delirkum ciebie wzięło. Ja kiedyś też tak widziałem, takie diabełki mi po rękach latały. O, zaczęli mówić, co oni już nie widzieli. Ja mówię: posłuchajcie, ja jestem normalny. Dzisiaj Pana Jezusa spotkałem, nie rozumiecie? Pamiętam, taki człowiek, którego później znaleziono zapitego, on właściwie toksyny już zaczął pić, denaturat, inne rzeczy. On wtedy jeszcze inaczej wyglądał. Tak siedział w rogu i mówi tak: Marek, jeżeli chcesz okraść Kościół, to powiedz nam wyraźnie. Oni nic nie zrozumieli. Poszedłem do mojej mamy, zapukałem do drzwi, wszedłem do mieszkania. Mówię: mamo, od dziś masz innego syna. Spotkałem się z Jezusem Chrystusem i On mnie wyzwolił. A moja mama złożyła ręce, spojrzała, mówi: daj Boże dziecko, daj Boże. Ale ona w ogóle nie wierzyła. Nikt mi nie wierzył. Dlatego, że tyle razy już próbowałem. Ale wiecie, ja wiedziałem, co się stało w moim sercu. I od tego momentu chciałem bardzo poznawać tego, który to uczynił. Zacząłem nie rozstawać się z moją książeczką, którą dostałem od pastora. Później sobie już kupiłem całą Biblię. I zaczęło się moje życie budując na Bożym Słowie. Były pewne problemy. W naszym małżeństwie nie było miłości. Nie pobraliśmy się dlatego, że się kochaliśmy, była inna tego przyczyna. I pamiętam, że zaczęło mnie to męczyć. I mówię: teraz jestem chrześcijaninem, mam żonę, bardzo ją szanuję, ale w małżeństwie chciałoby się coś więcej niż tylko szacunku dla drugiej osoby. Chciałbym kochać, ale tego uczucia nie było w moim sercu. I wiecie, pewnego dnia zdecydowałem się z moją żoną na ten temat porozmawiać. Usiedliśmy razem i ja mówię: Ewo, chciałbym coś powiedzieć. Wiem, że może bardzo zadam Ci tym przykrość, ale muszę podzielić się tym, co jest w moim sercu. I powiedziałem jej, mówię: wiesz, nie mam żadnego uczucia miłości w stosunku do Ciebie. Ona się uśmiechnęła i powiedziała: Marku, ja już chciałam Ci to dawno powiedzieć. Ja również. Oczywiście, ja byłem chrześcijaninem, no to wiadomo, że teraz sobie nie znajdę innej żony. Teraz będę miły, będziemy razem na spacery chodzić, będę się uśmiechał, będę nawet mówił kochanie, ale to niczego nie zmienia w moim sercu. I pomyślałem sobie: i teraz do końca życia tak ma być? I pamiętam, kiedy z żoną rozmawiałem, nagle ona mówi: Marek, skoro Bóg zmienił twoje życie, to czy nie może zmienić tej sytuacji? Przecież sam mówisz, że Bóg jest miłością. I wiecie, zaczęliśmy się modlić. Modlić o miłość w małżeństwie. I wiecie, co się stało? Nie, to nie tak, że wiecie, wszedłem do domu i... To ty... Wiecie, nie, ale zauważam ciekawą rzecz. Jestem w pracy i wiecie, nigdy mi się nie zdarzyło do tej pory, żebym ja w pracy myślał o mojej żonie. Nigdy nie zdarzyło się tak, żebym ja myślał o tym, żeby jak najprędzej wrócić do domu i być razem z nią. Nagle te dziewczyny, które taki blask miały, nawet te z grupy uwielbiającej,
Wiecie, jak zacząłem chodzić do kościółka, tak mówię, dlaczego ona nie jest moją żoną, no? Nie, bracia, ja wiem, że my takich rzeczy nie... Wy nie, bo to ja to taki byłem, widzicie. Wy to porządnie jesteście i tam byście nawet... Takie głupoty gadam, nie? Ale otwieram serce przed wami, tak było. I nagle zauważam, że gdzieś ten urok tych dziewczyn zaczyna blednąć. A coraz więcej myślę o żonie. Coraz więcej o tym, żeby z nią przebywać. Coraz więcej o tym, żeby z nią rozmawiać. I Bóg dał nam to, czego nie mieliśmy na początku. Często jest odwrotnie. Nieraz w poradnictwie też pastorskim rozmawiam z małżeństwem, gdzie mówią o tym, że na początku była taka miłość, a dzisiaj... Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z takim mężczyzną, który przyszedł i rozmawiał o swojej sytuacji w małżeństwie. Ja mówię, posłuchaj, czy ty kochasz swoją żonę? On taki był zakłopotany takim bezpośrednim pytaniem i mówi, czy ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wiecie, kiedy słyszę o tym przyzwyczajeniu, zawsze modlę się i mówię, Boże, chroń mnie, abym się nigdy do żony nie przyzwyczaił. Bo tam, gdzie jest przyzwyczajenie, tam już nie ma miłości. A miłość jest podstawą funkcjonowania zdrowego małżeństwa, a nie przyzwyczajenia. Dlatego to jest takie bardzo ważne. Bóg odbudował to. Mieliśmy inne problemy. Moja żona zresztą rok później oddała swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Mieszkaliśmy w tym garażu. Ale w moim sercu było przekonanie. Skoro Bóg jest tak wielki, to taki problem jest w stanie w każdej chwili rozwiązać. W tym garażu mieszkaliśmy razem 4 lata. Później przeprowadziliśmy się do jednego mieszkania, do następnego, aż w końcu wyjechaliśmy do Janowic. Od dnia, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, miałem jedno wielkie pragnienie, aby z tym, co Jezus uczynił dla mnie, dzielić się z innymi ludźmi. Kiedy ktoś się pyta, od kiedy, bracie, masz powołanie do tego, żeby ewangelizować? Od dnia, kiedy się nawróciłem. Od tego dnia w moim sercu było pragnienie mówić do ludzi. Było pragnienie podróżować. Było pragnienie być kaznodzieją. Pamiętam, jak to było chyba 3 miesiące po tym, jak przyjąłem chrzest. Pastor zaproponował mi usługę Bożym Słowem. Byłem tym poruszony. Przez 2 tygodnie więcej przebywałem na kolanach niż na stopach. Modliłem się. Mówię, o, ja mam taką wielką wizję, że będę ewangelistą. I to już się zaczyna. I wszedłem za kazalnicę. Mówiłem może przez 4 minuty. Nie sądzę, aby ktoś zrozumiał to, co mówiłem. Dlatego, że nie operowałem takim normalnym językiem polskim, dlatego, że wychowałem się na ulicy i to bardziej był żargon niż polszczyzna. Mało tego, miałem pewne takie zaburzenia mowy typu powtarzanie sylab, takie jakby jąkanie, takie wiecie. I do tego jeszcze to to było okropne. Ja się nigdy polskiego nie uczyłem. Kiedy zszedłem stamtąd, powiedziałem, Boże, nigdy nie będę ewangelistą. I wtedy powiedziałem, Boże, uczyń cud. Uczyń cud. I Pan uczynił cud. Odpowiedział przez słowo. Przypatrz się mrówce leniwcze. To co mam robić? Nie liczyć tylko na cuda. I zacząłem się uczyć. Nie poszedłem do szkoły ze względu, że już miałem drugie dziecko, nam się urodziło. Ale zacząłem dużo czytać. Dużo rozmawiać. I Bóg zaczął dalej mnie prowadzić. W moim sercu powstało pragnienie, by powstał ośrodek dla osób, którzy mają taki problem, jak ja miałem. Mamy budynek, który ma 1200 metrów kwadratowych, 35 osób się znajduje. Za nami już jest praca z grupą 400 osób. Ewangelizacja. Pamiętam, jak po raz pierwszy zostałem zaproszony do pewnej społeczności, żeby głosić Ewangelię. Później do następnej przyszło słowo prorocze, że Bóg poszerzy rzemyki mojej usługi. Wjechałem po raz pierwszy za granicę, na Ukrainę. Wow! Później zaproszono mnie do Szwecji, do Niemiec, do Czech, do Belgii, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych.
Moi drodzy, później poproszono mnie, abym poprowadził misję. Nie mam wykształcenia, nie mam pochodzenia, ale wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Niech to będzie taka zachęta dla was, którzy zaczynacie. Skoro Marek Tomczyński dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest, to znaczy, że ja mogę być w lepszym miejscu. Obiecuję ci to. Jestem jednym z trudniejszych uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Ale skoro Bóg mógł to uczynić w moim życiu, to może w życiu każdego z was. To jest fantastyczne. Jutro...